331 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W raporcie witają się z Państwem
Dmytro Antoniuk
i Paweł Bobołowicz. Raport z Kijowa dzisiaj nadajemy praktycznie z linii przyfrontowej. Droga z Warszawy, a później z Kijowa w sumie zajęła nam ponad 30 godzin, ale dotarliśmy z darami dla ukraińskich żołnierzy, między innymi mundury zimowe, termobielizna, latarki i generator, który kupił Dmytro Antoniuk z tych pieniędzy, które udało mu się zgromadzić w czasie podróży do Polski, w czasie prezentacji książki i kalendarza. Ten generator dzisiaj, Dmytrze, już dostarczyliśmy do miejsca docelowego.
Tak, byliśmy w punkcie stabilizacyjnym, gdzie przewożą rannych i tam przekazaliśmy ten generator tym lekarzom, bo tam on jest naprawdę bardzo potrzebny.
O punkcie stabilizacyjnym, o tym, co widzieliśmy dzisiaj rano i co się działo, za chwilę, ale zaczynamy tradycyjnie od skrótu wiadomości. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie powołania Międzynarodowego Trybunału do karania zbrodni w Ukrainie. Uchwała przegłosowana przez parlamentarzystów nie jest jednak wiążąca. Wzywa do postawienia przed sądem nie tylko wojskowych i politycznych przywódców Federacji Rosyjskiej, ale także samozwańczego prezydenta Białorusi Łukaszenki za zbrodnie na Ukrainie, no i za jego działania. Dyrektor CIA William Burns potajemnie odwiedził Kijów pod koniec ubiegłego tygodnia i przekazał ukraińskiemu kierownictwu dane wywiadowcze na temat przygotowań Rosji do nowej ofensywy na dużą skalę. Pisze o tym The Washington Post. Stany Zjednoczone ogłosiły nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości do 2,5 miliarda dolarów, który obejmie między innymi 59 bojowych wozów piechoty Bradley i 90 wozów opancerzonych Stryker, 8 systemów obrony powietrznej Avenger, a także amunicję, pociski artyleryjskie i przeciwpancerne. To może tak szybciutko tylko powiem, bo pewnie podzielimy się jeszcze tymi uwagami, że już w wielu miejscach mogliśmy obserwować rezultaty i bezpośrednio tę pomoc militarną zachodnią, która jest dostarczana, szczególnie pojazdy pancerne, sprzęt pancerny zwraca uwagę i wiadomo, że to nie jest, część z niego nie jest sprzętem ukraińskim. Nowy minister obrony Niemiec Boris Pistorius nie wykluczył dostaw czołgów Leopard 2 na Ukrainę w najbliższym czasie, ale powiedział, że ważne jest, aby Berlin nie działał sam. Jednocześnie Pistorius mówi, że dostawy Leopardów nie muszą być powiązane z amerykańskimi dostawami ich czołgów. Przeddzień spotkania sojuszników z NATO w Ramstein grupa państw obiecała osiągnąć bezprecedensowy poziom dostaw broni na Ukrainę. Wspólne oświadczenie dotyczy dostaw czołgów bojowych, ciężkiej artylerii, obrony powietrznej, amunicji i bojowych wozów piechoty. Oświadczenie podpisali przedstawiciele Polski, Wielkiej Brytanii, Estonii, Łotwy, Litwy, Danii, Czech, Holandii i Słowacji. I proszę Państwa, tak jak powiedziałem, nadajemy z linii przyfrontowej, to nie jest tylko poetycka opowieść o tym, co się dzieje, ale tak wygląda tutaj rzeczywistość. Słyszymy w oddali wybuchy, słyszymy i widzieliśmy przed chwilą też ich efekty. Byliśmy i przejeżdżaliśmy dzisiaj przez miasto Kramatorsk, gdy czasami opowiadamy Państwu o wschodzie, to te nazwy, które się pojawiają, nie do końca nawet pewnie wiążą się z stworzeniem takiego obrazu wyobraźni i co to są za miasta. Wczoraj z Dmytrem sami sprawdzaliśmy liczbę mieszkańców. Miasto Kramatorsk to nie jest malutkie miasteczko.
Ponad 100 tysięcy mieszkańców tutaj mieszkało przed tą aktywną fazą wojny. Teraz ciężko powiedzieć, ile ich pozostało, ale ludzie na ulicach są i jest światło, jest prąd, także jest życie.
Wczoraj wieczorem pierwszy raz wjechaliśmy do Kramatorska. Obserwowaliśmy właśnie, czy zobaczymy jakieś dowody, potwierdzenia tego, że prąd dociera do mieszkań. Rzeczywiście w wielu miejscach było widać, że świeci się światło. W budynkach publicznych świeciło się światło. To, co zaskakuje nie tylko zresztą w Kramatorsku, ale też innych miastach, które odwiedziliśmy na tej linii bliżej już frontu, to, że toczy się to nawet codzienne życie bardzo blisko frontu. Jeżdżą tramwaje po torach i to chyba jeden z takich być może najbardziej zaskakujących obrazów i ludzie stoją na przystankach, ale wspomniałem Kramatorsk też nieprzypadkowo. Przed chwilą mer Kramatorska poinformował o ataku rakietowym na miasto i jak napisał na swoim kanale na Telegramie, wróg celował w infrastrukturę cywilną i tych obiektów cywilnych, domów, mieszkań, budynków mieszkalnych, ale też właśnie elektrowni, elektrociepłowni, stacji przekaźnikowych. Widzieliśmy po drodze po prostu no, niewyobrażalną ilość kompletnie zniszczonych i widać, że to nie mogą być przypadkowe ataki. To są ataki wymierzone właśnie w te miejsca, które są najważniejsze dla funkcjonowania, dla normalnego życia, dla pracy. I może warto to też podkreślić, bo ta uwaga też nam towarzyszyła w tych naszych rozmowach. Przecież Rosjanie, atakując te tereny, atakują tereny, które uważają, że są z nimi związane, że historycznie są z nimi związane, nawet uważają za swoje, czyli strzelają do ludzi, zabijają ludzi, których później są skłonni nazywać swoimi obywatelami. Rezultaty bezpośrednich walk, tego co się dzieje, też obserwujemy. Od wczoraj, jak tutaj przyjechaliśmy, słyszymy opowieści. To są rzeczy i te historie, o których będziemy Państwu opowiadać i pewnie w najbliższych dniach i nie tylko, i będziemy je przekazywać i będzie można też na pewno je przeczytać w Kurierze Wnet. Ale dzisiaj rano wyjechaliśmy do punktu stabilizacyjnego. To taki punkt, do którego docierają ci żołnierze, którzy są wywiezieni bezpośrednio z pola walki i to jest pierwsze miejsce, w którym należy udzielić im już bardziej zorganizowanej pomocy, nie tej pomocy na polu boju.
No i tak, i przy nas było akurat, że przewieźli jednego z takich żołnierzy i obserwowaliśmy, jak działają nasi medycy i działają bardzo fachowo i tak to musi być po prostu w takim miejscu.
To, co mieliśmy wcześniej w uszach i w tych opowieściach, to błoto, drogi ciężko przez to błoto przejezdne, żołnierze, którzy cały czas są właściwie oblepieni tym błotem i widzieliśmy to dzisiaj na własne oczy. Tak to faktycznie wygląda i przez to błoto, przez ten ciężki teren, samochody, których stan czasami no, może zaskakiwać nawet, bo to są samochody, które pewnie u nas po naszych drogach nawet by nie mogły jeździć, a tutaj wykonują bardzo ciężką i ważne zadania. Dowożą tych ukraińskich żołnierzy. Widzieliśmy dzisiaj i tę bezpośrednią akcję. Widzieliśmy też profesjonalizm ukraińskich medyków. Rozmawialiśmy z nimi. To są też nieprawdopodobne i niewiarygodne historie. Jedna z ukraińskich lekarek to kobieta, której dziecko gdzieś jest w domu z dziadkami tych kilkaset kilometrów dalej w głębi Ukrainy. Ona jest na pierwszej linii frontu, ale jej mąż też walczy jako żołnierz, też na pierwszej linii frontu. I proszę Państwa, gdy się rozmawia z taką osobą, to ciężko nawet sobie wyobrazić w pierwszym momencie, że to jest osoba, która co chwilę ociera się o śmierć, jest narażone jej własne życie, ale też ona walczy o życie innych. Bardzo często na tych twarzach tych ludzi, tych medyków widać uśmiech, taką jakąś zaskakującą, jak na te warunki pogodę ducha. I dostarczyliśmy ten generator, też transport wojskowy, z którym byliśmy, chłopcy dostarczyli też lekarstwa, inne potrzebne środki i słyszeliśmy te rozmowy, które wskazywały na bardzo wysoki profesjonalizm i odpowiedzialność tych lekarzy.
Tak jest i no, na przykład też przybierzeliśmy niektóre leki, a lekarz wojskowy powiedział, że te leki po prostu są super, ale nie dla tego akurat miejsca, do którego docierliśmy i te leki są potrzebne bardzo dla na przykład cywilnego szpitala.
Dzień dobry, szanowni państwo. Paweł i Dmytro są w miejscu, w którym faktycznie zasięg jest dosyć ograniczony. Zasięg internetu, zasięg telefonii komórkowej. Kłania się Artur Żak ze Lwowa, który aktualnie ma dostęp do internetu, więc częściowo przyjąłem audycję, ale słyszę, że Paweł i Dmytro już są znowu na linii. Dzień dobry, Pawle, dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Arturze. Cieszymy się, że wspomogłeś nas w takiej sytuacji. Tak, no oczywiście miejsce jest takie, że nie możemy zagwarantować stabilności internetu, także przepraszamy i za jakość tego połączenia, ale mamy nadzieję, że stanowi to wartość, że opowiadamy Państwu bezpośrednio z tych miejsc tragicznych wydarzeń. Wracamy do opowieści Dmytra. Ten punkt stabilizacyjny, to co Cię zaskoczyło, Rudy Kot.
Rudy Kot, bardzo fajny i bardzo no, taki no, miły i fajny. Jego pogłaskałem i jego tam wszyscy lubią. Także to też mi zaskoczyło. No taka odrobina takiej normalności.
Chociaż kotek też miał zranioną łapkę, a żołnierze pokłócili się przy nas. O właściwie skąd został do niego przyznać. To takie miłe, ciepłe historie, ale to są bardzo ciężkie historie, czy bardzo odpowiedzialne, bo ten punkt stabilizacyjny, chociaż to jest wojskowy punkt medyczny, stworzony dla ukraińskich żołnierzy, ale niesie też pomoc ukraińskim cywilom. Widzieliśmy pacjentów, którzy przychodzą tam z różnymi sprawami, z różnymi problemami zdrowotnymi. Niestety, tak jak też rozmawialiśmy, to są też osoby, które bardzo często cierpią w wyniku ostrzałów rosyjskich i po prostu mają rany. Wtedy ten taki punkt stabilizacyjny pełni funkcję medyczną nie tylko dla ukraińskich żołnierzy, ale też dla ludności cywilnej. I pewnie te obrazy stojących noszy przed punktem stabilizacyjnym, zakrwawionych te łóżka i scena, gdy w pewnym momencie nasza spokojna rozmowa zostaje przerwana przez to, że właśnie dowieziono rannych ukraińskich żołnierzy, pewnie to pozostanie na długo w naszych głowach. To są obrazy, które się oczywiście zapamiętuje. No i wciąż słyszeliśmy i było słychać wybuchy. Ciężko jest nam stwierdzić, czy one są bardziej intensywne niż to, co było, gdy byliśmy tutaj poprzednim razem. Czy ta intensywność tego zmieniła się, ale na pewno walki cały czas trwają. O tym opowiadają nam ukraińscy żołnierze.
Tak, to widać i słychać, że jesteśmy po prostu przy samym froncie.
I wciąż niezmiernie płynący ten potok podziękowań dla Polski. Proszę Państwa, wiele różnych poziomów tych podziękowań, bo z jednej strony jesteśmy tymi, którzy mają niewątpliwie przyjemność odbierać te bezpośrednie podziękowania za to, co przywieźliśmy, za to, co Państwo kupujecie i nam przekazujecie, albo z tych środków, które Państwo nam przekazujecie. I za to oczywiście też nam się dziękuję i od razu wtedy pojawia się taka dłuższa forma, że dziękujemy Polakom. I tutaj już wchodzą różne sprawy, też sprawy polityczne. Dziękuję się nie tylko poszczególnym osobom, nie tylko polskiemu narodowi, ale też polskim politykom. Są podziękowania dla naszego prezydenta. Wczoraj rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy wieczorem z ukraińskimi żołnierzami. Oni doskonale sobie zdają sprawę, jaka jest różnica pomiędzy politykami Zachodu, którzy nie zamierzają, czy mają problemy z tym, żeby jednoznacznie wspierać Ukrainę, a stanowiskiem polskiego prezydenta i polskiego premiera, którzy tutaj są odbierani jako ci, którzy są silni. Ja być może uda mi się poprosić ukraińskiego żołnierza, który jest obok mnie, być może potwierdzi albo zaprzeczy tym słowom. Posłuchajmy.
Слава Польщі, слава Україні. Дуже дякую за приїзд, дякую, що весь час підтримуєте, даєте підтримку сильну. І дякую президенту, дякую віце-спікеру парламенту, дякую прем'єр-міністру за те, що ми, як ніколи сьогодні, Польща і Україна єдині. І тримаємо іменно разом і йдемо до перемоги.
No i usłyszeliście Państwo ten głos. Ja nie prosiłem wcześniej o wypowiedź, bo to nie jest łatwe zdobyć wypowiedź ukraińskich żołnierzy, ale tak na szybko podstawiony mikrofon spowodował, że usłyszeliście Państwo oryginalne podziękowania i chyba nie trzeba ich tłumaczyć, one są zrozumiałe, ale też to, co padło tutaj z ust ukraińskiego żołnierza, podkreślenie tej jedności naszych krajów w tej sytuacji, w której jesteśmy. I my to odczuwamy tutaj. Oczywiście odczuwamy też może coś innego. No my tutaj przyjedziemy i za chwilę wyjedziemy. Chłopcy, ukraińscy żołnierze, mówię chłopcy, chociaż to nie jest prawda, bo to są przecież chłopcy i dziewczęta. Wczoraj mijaliśmy o tym, opowiedzmy, bo oni to, dokończę tylko zdanie, że oni oczywiście tu zostają i oni muszą w tym trwać. My mamy tę możliwość, że ja mam tę możliwość, bo Dmytro wróci nie do całkiem bezpiecznego Kijowa, a ja przyjadę do całkowicie bezpiecznej Warszawy, Bogu dzięki, ale widzieliśmy wczoraj niezwykły posterunek, jeden z takich punktów kontrolnych na naszej trasie. Nie bezpośrednio przy linii frontu, ale on był niezwykły, bo tam akurat nie było ukraińskich żołnierzy w rozumieniu mężczyzn.
Sami kobiety i przepiękne kobiety, muszę przyznać się. Także my wymieniliśmy, głównie Paweł wymienił się parę słów z tymi kobietami. Także było naprawdę bardzo przyjemnie i niezwykłe zobaczyć taki posterunek po drodze.
Rzeczywiście zapytałem się, cóż to za taki niezwykły posterunek. Z takim zaskoczeniem w głosie usłyszałem od ukraińskiej wojskowej, czyżby to było źle, że tutaj jesteśmy. Oczywiście to nie było było złe, to było, była bardzo ciekawa akcja. Na pewno nie to nie była wypadkowa akcja, bo to, że nagromadzono w jednym miejscu tak dużą liczbę ukraińskich wojskowych kobiet, to świadczy o tym, że też pewnie ktoś chciał na to zwrócić uwagę, na... Być może też czasami problemy w jakiś sposób towarzyszą, o których zapomnieliśmy. Tak jak wcześniej opowiadałem o tej pani doktor anestezjolog, przecież to też są matki, to też są kobiety, które mają bardzo często inne życie zawodowe. Armia zjawiła się w tej sytuacji, bo to jest konieczność, bo to jest konieczność obrony po prostu przed Rosją, przed tym dzikim barbarzyństwem i atakiem na ukraińskie domy. Tyle tych może refleksji tak na gorąco. Nie mieliśmy czasu, żeby specjalnie przygotować naszą opowieść, więc to, co mówimy, to jest absolutnie coś, co płynie z naszych serc i umysłów teraz, w tym momencie.
Mnie też bardzo zaskoczyło, że jechaliśmy taką drugorzędną drogą i widzieliśmy po drodze po prostu, jak jechał albo kobieta, albo mężczyzna, nie zauważyłem, na rowerze, i to dla mnie było zaskakujące tak naprawdę.
Tak, bo to było jeszcze tak naprawdę bardzo blisko linii frontowej, gdzie wybuchy słychać i widać ich rezultaty. I to rzeczywiście ta osoba na rowerze, sam taka pusta droga, i ta osoba na rowerze robiła takie niesamowite wrażenie. Przecież my tutaj, proszę Państwa, oczywiście pracując, jesteśmy w hełmach, kamizelkach kuloodpornych, zabezpieczamy się i mamy dużo obaw towarzyszących o nasze zdrowie i życie. I nagle zderzamy się w tym całym takim naszym rynsztunku. Zderzamy się z rzeczywistością, że ktoś stoi na przystanku z siatką, zrobił przed chwilą zakupy w sklepie, który normalnie pracuje, spadają rakiety, sklep dalej pracuje, że ktoś wsiada na rower i z taką siatką, z zakupami jedzie gdzieś do swojej miejscowości, w której też spadają pociski, spadają rakiety. Słyszeliśmy też ten złowieszczy szum gradów. To jest coś, co zawsze wywołuje takie poczucie, że człowieka gdzieś przyciska aż do ziemi. Ale może na chwilę pozwolimy Państwu wytchnąć od tych naszych frontowych opowieści i przeniesiemy się do Lwowa, gdzie jest Artur Żak, i podejrzewam, że Artur przygotował piosenkę.
Tak, przygotowałem piosenkę. Powiem tylko jedno też do tej waszej opowieści. Ukraińska armia jest jedną, a tak naprawdę najbardziej sfeminizowaną armią Europy, jedną z najbardziej sfeminizowanych armii na świecie. Współpracując z żołnierzami w ramach szkoleń przez ostatnie 6 lat, często instruktorzy państw zachodnich zwracali uwagę na to, jak duża ilość kobiet służy w wojsku ukraińskim, a teraz w trakcie pełnowymiarowego wtargnięcia ta ilość kobiet jeszcze wzrosła, i to są równorzędni żołnierze, czasami na niektórych odcinkach zdecydowanie bardziej skuteczni niż mężczyźni. Co ciekawe, też kobiety w ukraińskim wojsku nie pełnią tylko funkcji na przykład medycznych albo logistycznych, a coraz częściej zdarza się tak, że są na przykład kierowcami pojazdów opancerzonych, są celowniczymi w pojazdach opancerzonych, i nawet zdarzają się tego typu przypadki, kiedy dowódcą czołgu też jest kobieta, oficer kobieta. Ale wracając do muzyki, którą przygotowałem, a tak naprawdę przygotował ją też Andrzej Zujew, chciałem zaprezentować Państwu utwór wolontariuszki ukraińskiej nauczycielki, osoby, która na tym froncie wolontariackim i artystycznym działa praktycznie od początku wojny z Rosją, czyli od 2014-15 roku, a mianowicie utwór Chrystyny Panasiuk i utwór, prosty tytuł, Żywy.
Raport z Kijowa, ale tak jak Państwu powiedziałem, dzisiaj właściwie w dużej części z linii przyfrontowej i z Lwowa, gdzie w Lwowie jest Artur Żak, a obserwuję też wiadomości cały czas o tym, co się dzieje na Ukrainie i na wschodzie Ukrainy. Daria Hordyjko, rakieta spadła w pobliżu przedszkola w Kramatorsku. Szef obwodu donieckiego Paweł Krylenko powiedział, że konsekwencje są sprawdzane tego ataku. I znowu gdzieś wracamy tymi refleksjami do tego, co słyszeliśmy wczoraj wieczorem, co obserwowaliśmy, i do tego naszego pobytu, dzisiejszego wyjazdu na linię przyfrontową do punktu stabilizacyjnego. Oprócz podziękowań dla Polaków, to warto powiedzieć, że tak, są tutaj polscy medycy, są polscy wolontariusze, są osoby, które bezpośrednio zaangażowały się i pomagają Ukraińcom, ale nie tylko Polacy są.
Nie tylko Polacy, bo spotkaliśmy się z niezwykłą postacią, z postacią szwedzkiego wojskowego medyka.
Wojskowy medyk, który też tutaj przyjechał dlatego, że chciał, dlatego, że uważa, że wojna na Ukrainie nie jest daleko od jego kraju, czyli od Szwecji, że Szwecję i Ukrainę wiąże wiele wieków historii. Nawiązywał w swoich wypowiedziach też do tych odległych czasów, do czasów wikingów, ale podchodzi oczywiście do sprawy też bardzo poważnie i widzi zagrożenia, które niesie za sobą Rosja. Mieliśmy możliwość trochę obserwowania jego pracy, kontaktów z żołnierzami ukraińskimi. Żołnierze ukraińscy podchodzą do niego z wyraźną sympatią, chociaż ta komunikacja jest taka wielojęzykowa, to metro na to szczególnie zwraca uwagę.
No to jest prawda. Próbują z nim komunikować w językach jak ukraińskim, tak i polskim, być może niemieckim, angielskim, i taka mieszanka bardzo dziwna, a on też próbuje taką mieszanką odpowiedzieć i też mówił już po trochu po ukraińsku. Śpiewa nawet ukraińskich piosenek.
I to, że śpiewa znaną kałynę, którą państwo też na pewno doskonale znacie, bo przecież rozbrzmiewa też kałyna na ulicach polskich miast, a nawet kościołów, jak to widzieliśmy w pewnym momencie. Ta kałyna zaśpiewana przez szwedzkiego medyka wojskowego, przez Antona. Być może już jest, a jeżeli nie, to będzie dostępna na naszym kanale YouTube. Dziękuję bardzo naszemu redakcyjnemu zespołowi, który nas cały czas wspiera też technicznie, przetwarza te materiały, które wysyłamy, szczególnie materiały multimedialne. Ten też należało odpowiednio zabezpieczyć, chociaż Anton jest tym żołnierzem, który, tym medykiem wojskowym, który nie zasłania swojej twarzy, pokazał swoją twarz i pozwolił nam posługiwać się jego imieniem. Nie każdy tak pozwala o sobie opowiadać. Generalnie zasada jest taka, że nie możemy tutaj pokazywać ukraińskich żołnierzy. To utrudnia trochę oczywiście naszą taką szybką pracę, bo wiele rzeczy chcielibyśmy państwu pokazać, wypuścić dźwięki stąd już zaraz, ale one muszą przejść przez ten nasz taki proces cały technologiczny. Dzisiaj mamy jeszcze kolejne plany odwiedzenia kilku ważnych miejsc. Nie wiemy, czy opowiemy o tym dzisiaj na antenie, bo proszę państwa, dostęp do internetu tutaj w większości, szczególnie w tych miejscach, gdzie jesteśmy, jest zabezpieczony w ten sposób najnowocześniejszy, czyli przy pomocy Starlinka, ale on oczywiście nie działa wszędzie.
No i dlatego ja bardzo przepraszam i mnie dzisiaj w poranku nie było jak zwykle.
Nie było i też mamy Dmytrze trochę inne spojrzenie. Ciężej jest nam opowiadać o sprawach ogólnych, gdyby nie nasi koledzy redakcyjni, to właściwie sami też byśmy pewnie nie za bardzo wiedzieli, co się dzieje na świecie. Wczoraj, gdy kładliśmy się spać i oczywiście spaliśmy tutaj, gdzie śpią ukraińscy żołnierze, w takich samych warunkach, w takich samych śpiworach, na takich samych łóżkach, ale gdy kładliśmy się spać, to też sobie uświadomiłem, że nie zasnę z telefonem w ręce, sprawdzając ostatnich wiadomości, bo po prostu nie ma internetu. No, chciałoby się powiedzieć, że to może dobra okoliczność, gdyby nie to, co działo się za oknami.
No i bardzo dobrze też. Ja trochę odpocząłem od tych bez końca tych nowości, które wypatrzyłem w swojej komórce, ale jednak mogę powiedzieć, już trochę przeczytałem o tym, że kwestia nadania czołgów dla Ukrainy, tych Leopardów 2, jeszcze nie jest rozstrzygnięta do końca, niestety.
Trzeba było pojechać na front, żeby Dmytro trochę odpoczął od wiadomości. Słyszycie państwo na pewno uśmiech. Dmytro w ogóle teraz się śmieje. To pewnie też taka reakcja na to, gdzie tutaj jesteśmy. Ale rzeczywiście w pewnym sensie mamy czas na to, żeby zastanawiać się też nad sprawami ważniejszymi, generalnymi, i o nich rozmawiamy. Też rozmawiamy o naszej historii. Mam nadzieję, że z tego kiedyś też powstaną ciekawe materiały. I wielokrotnie rozmawialiśmy, proszę państwa, o leopardach. I ukraińscy żołnierze wiedzą, że leopardy chce przekazać Polska. Wiedzą o tej deklaracji prezydenta Andrzeja Dudy ze spotkania Trójkąta Lubelskiego we Lwowie i wiedzą, że tę decyzję blokują Niemcy, ale być może, tak jak czytaliśmy dzisiaj w wiadomościach, ta decyzja nie będzie długo blokowana. Arturze, przepraszamy, że cię tak zaniedbujemy we Lwowie i że skoncentrowaliśmy się na naszej opowieści. Mamy ostatnią minutę, więc powiedz, czy we Lwowie jest spokojnie?
Pawle, nie masz za co przepraszać. Ja chylę przed wami czoła i przed tym, co robicie i przed tym, co robią chłopaki i dziewczyny na froncie. We Lwowie tak, noc minęła spokojnie. We Lwowie jest relatywnie bezpiecznie, tak jak zawsze. Jest szaro-stalowe niebo nad gmachami naszego pięknego grodu, ale nie było żadnego ataku rakietowego, nie było też alarmu powietrznego, co się w sumie nie tak często zdarza na terenie Ukrainy.
To fakt i tak jak tutaj wszyscy, gdy się spotykają, gdy się rozstają, bardzo często pada to zdanie i kieruje je do ciebie, Arturze Myrnocho Neba. Spokojnego dnia dzisiaj i spokojnego od tego ciągłego zagrożenia wojną. Zapraszam Państwa do słuchania jutrzejszego programu wschodniego, który niewątpliwie przez ten nasz wyjazd trochę się zmieni niż są były plany, ale tak czy inaczej na pewno ciekawe materiały się w nim znajdą, a być może też będzie nasza korespondencja. I zachęcam do odwiedzania kanału YouTube, na który staram się przesyłać materiały z linii przyfrontowej.
Dmytro Antoniuk
i Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia.